W Watykanie opublikowano opracowane przez Kongregację Nauki Wiary i potwierdzone przez Ojca Świętego nowe brzmienie numeru 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Artykuł ten dotyczy kary śmierci. Karę śmierci uznano za niedopuszczalną. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz jest naszym gościem. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Księże profesorze, jak to było dotychczas i skąd ta zmiana, dlaczego ten kierunek? No bo o karze śmierci nie mówi się oczywiście w Polsce, dlatego że ona nie obowiązuje praktycznie w Unii Europejskiej, więc jako taka jest od nas odległa. Ale w katechizmie Kościoła katolickiego rzeczywiście był ten punkt. No i skąd ta zmiana?
To jest rzeczywiście bardzo ciekawy i bardzo rozległy temat, dlatego też proszę z góry wybaczyć za wielką skrótowość tych wypowiedzi. Rozpocznę od tego, że kara śmierci wbrew temu, co może niekiedy się postuluje czy opisuje, nie była nigdy traktowana jako samo ukaranie przestępcy, ale jej podstawowym celem było wspólne dobro społeczeństwa, to znaczy ochrona dobra wspólnego społeczeństwa. Inaczej mówiąc, kara śmierci wyrastała z tej samej troski o dobro wspólne, jaką Kościół stosował w obliczu na przykład obrony koniecznej, wojny sprawiedliwej, tak zwanej koncepcji wojny sprawiedliwej, zabójstwa na przykład tyrana, sytuacji, w której wyczerpane były wszystkie inne środki możliwe do powstrzymania przed takim aktem agresji. A więc raz jeszcze chcę podkreślić, że mamy tutaj do czynienia z pewną strukturą myślenia, która poprzez wieki była kształtowana w określonych realiach historycznych i której celem była obrona przed złem, obrona posunięta do ostateczności, obrona po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości działania. I na te elementy trzeba koniecznie zwracać uwagę, kiedy rozpoczynamy właśnie rozmowę na temat kary śmierci. Ona była zatem traktowana zawsze jako zło konieczne, tak jak złem koniecznym jest zabójstwo w obronie własnej, ale niekiedy wiemy, że to zło konieczne jest rzeczywiście dosłownie konieczne. I na te elementy zwrócił uwagę święty Jan Paweł II, no niejako dwukrotnie. Warto tutaj zauważyć, że w pierwszej wersji katechizmu podpisanego przez świętego Jana Pawła II kara śmierci była przyjęta właśnie zgodnie z tradycją dotychczasowej refleksji etycznej i moralnej w Kościele. Ale tuż po kilka lat, bodajże 3 lata po opublikowaniu katechizmu, Jan Paweł II wyraził swoje wątpliwości co do konieczności stosowania dzisiaj kary śmierci. Wyraził te wątpliwości w encyklice Evangelium Vitae. I pod wpływem tej encykliki dokonała się zmiana, pierwsza zmiana katechizmu, tego właśnie punktu katechizmu, o którym tutaj mówimy, a więc numer 2267. I to właśnie w tej wersji potwierdzonej czy zatwierdzonej przez Jana Pawła II pojawiły się takie bardzo ciekawe stwierdzenia. Mianowicie, no po pierwsze, katechizm mówił, że kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione. Chodziło tutaj o to, że no, kara śmierci była i jest kwestionowana z racji różnych pomyłek sądowych, które no, wiemy, że są po prostu w tym wypadku absolutnie krzywdzące. A zatem, kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione. Tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem. Ale później katechizm w tej nowej wersji, potwierdzonej, podkreślam, przez Jana Pawła II, zauważał. Dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, nie odbierając mu ostatecznie możliwości skruchy, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale. A więc Jan Paweł II zostawił nas jak gdyby z pewnego rodzaju wahaniem czy dylematem, w tym znaczeniu, że nie zniósł definitywnie kary śmierci, nie uznał jej za niedopuszczalną, ale zwrócił uwagę na to, że systemy penitencjarne państwa, systemy zasad sprawiedliwości rządzących państwami systemy kar sprawiedliwych powinny być tak dostosowane, aby skutecznie eliminować przestępcę, nie pozbawiając go życia. I powiedziałbym, że właśnie na ten element zwraca uwagę zarówno Kongregacja Nauki Wiary, jak i papież Franciszek właśnie w tym znowelizowanym punkcie katechizmu, ponieważ papież stwierdza wprost w katechizmie, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczenia wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win. No i tutaj stajemy w obliczu pewnych pytań, takich powiedziałbym natury praktycznej, które na pewno będą prowokowały do rozlicznych dyskusji. Czy rzeczywiście dzisiaj jesteśmy w systemach takich, w systemach prawnych, penitencjarnych takich, które faktycznie w sposób skuteczny ograniczają wolność i gwarantują należytą obronę obywateli? To jest pytanie, które, powiem też tak bardzo uczciwie i bardzo szczerze, wolałem, kiedy ono zostaje zostawione z pewnym marginesem niedopowiedzenia, niż wolałem taką sytuację zostawioną nam przez Jana Pawła II, niż tę sytuację, w której jednoznacznie stwierdza się, że wykonywanie kary śmierci jest dzisiaj niedopuszczalne. To jest stwierdzenie bardzo silne, bardzo mocne. Nie wiem natomiast, czy rzeczywiście jest ono do końca zasadne w świetle tej praktyki, na którą w gruncie rzeczy papież się powołuje.
A przykazanie nie zabijaj w takim kontekście dotychczasowego zapisu, tego, który jeszcze wczoraj, przedwczoraj obowiązywał, jak to się miało?
No cóż, oczywiście tutaj znowu to jest temat bardzo rozległy. Bibliści czy teologowie wskazują, że w Starym Testamencie istniało przynajmniej 36 wyjątków od tego zakazu. Oczywiście te wyjątki dotyczyły po pierwsze Starego Testamentu. W Nowym Testamencie mamy sytuację bardziej, powiedziałbym, złożoną i skomplikowaną, ale do czego chcę zmierzać? Nie chcę analizować ich tutaj z racji braku kompetencji i braku czasu, ale chcę zwrócić uwagę na jedno. Czymś innym jest właśnie zabójstwo człowieka niewinnego, czymś innym natomiast jest obrona własnego życia, czy też dobra i życia powierzonych mi ludzi, która wiąże się z koniecznym odebraniem życia agresorowi. Raz jeszcze wracam tutaj do tej struktury myślenia, którą Kościół wypracował i etyka klasyczna, zresztą nie tylko kościelna, nie tylko chrześcijańska, wypracowała w ramach zasady czynu o podwójnym skutku. Zdarzają się takie działania, mówiąc najkrócej, w których wykonujemy dwa skutki, skutek dobry i skutek zły. Skutkiem dobrym jest na przykład obrona mojego życia, ale skutkiem złym jest zabójstwo agresora, który na to życie targnął. Skutkiem dobrym jest obrona na przykład społeczeństwa przed patologicznym przestępcą, którego nie idzie skutecznie odizolować. Natomiast skutkiem złym jest oczywiście pozbawienie życia, czyli wymierzenie kary śmierci temu przestępcy. Zwracam uwagę, starałem się to zaakcentować głosem, nie wiem na ile to wybrzmiało, jeżeli nie jesteśmy w stanie skutecznie odizolować tego przestępcy, wówczas możemy być skazani na to, żeby zastosować właśnie karę śmierci. A więc w gruncie rzeczy spór dotyczy pewnych warunków, pewnych kontekstów praktycznych, pewnych kontekstów prawnych, które się zmieniają. I raz jeszcze chcę zwrócić może uwagę na to, że na przykład Kościół odszedł definitywnie od koncepcji tak zwanej wojny sprawiedliwej, bo ona przy obecnych technikach militarnych jest kompletnie nie do zrealizowania. Kościół odszedł od tej koncepcji tak zwanej wojny sprawiedliwej także dlatego, że istnieją dzisiaj faktycznie potężne narzędzia polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, które mogą wymusić skutecznie przy stosowaniu konsekwentnym tych zasad, mogą wymusić doprowadzenie do pokoju, doprowadzenie do zaniechania działań wojennych. Rodzi się sugestia, że oczywiście z takich samych środków prawnych moglibyśmy i powinniśmy korzystać we współczesnym świecie po to, żeby wyizolować, odizolować skutecznie agresora, który zagraża dobru społecznemu. Mówię tutaj o patologicznym przestępcy, o przestępcach kierujących przestępczością zorganizowaną, o ludziach prowadzących no, działalność typu na przykład handlu ludźmi, czy przede wszystkim może handlu bronią, handlu narkotykami, prowadzącymi w związku z tym działalność, która wiąże się w sposób bezpośredni no, z zagrożeniem życia bardzo wielu ludzi. To są wszystko sytuacje bardzo trudne, bardzo bolesne i bardzo niebezpieczne. Oczywiście, jeżeli rzeczywiście możemy powiedzieć, że istnieją sposoby odizolowania takich ludzi w sposób skuteczny, nie pozbawiając ich życia, rzeczywiście wtedy powinniśmy całkowicie stanąć tutaj po stronie abolicjonistów, a więc po stronie tych, którzy sprzeciwiają się karze śmierci. Natomiast rodzi się rzeczywiście pytanie, czy faktycznie jesteśmy w stanie takie warunki zapewnić. Raz jeszcze chcę podkreślić. Zdaję sobie sprawę z tego, że Jan Paweł II zostawił swoją koncepcję czy swoją wykładnię ze znakiem zapytania. Papież Franciszek niweluje ten znak zapytania i stawia pewien wykrzyknik, mówiąc, że jest to kara niedopuszczalna. Jedno i drugie rozwiązanie, powiedziałbym, zdecydowanie opowiada się za tym, że powinniśmy iść i zmierzać w kierunku obrony ludzkiego życia i zagwarantowania nienaruszalności tego życia. Jedno i drugie rozwiązanie zarazem rozbija się w jakiś sposób o konkretne warunki współczesnego świata i współczesnych systemów.
Bardzo dziękuję za ten komentarz, za wyjaśnienie. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był naszym gościem. Księże profesorze, Bóg zapłać i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, z Bogiem.
Z Panem Bogiem.